No i już jesteśmy razem. Katarzyna, wspomniana przed chwilą, Bellingham, z miłości do ogrodów jest z Państwem i nie tylko, do wszystkiego, co zielone i ekologiczne, Kasiu, chyba tak.
Tak jest, fruwające, pełzające, rosnące w glebie. Dzień dobry.
Ja się dzięki Tobie uczę oszczędzania wody na przykład i wykorzystywania jej do różnych celów. Na razie nie mam odwagi wody z detergentami wlać do kwiatów, ale...
Ja już to robiłam. To zależy, jaki detergent, szczerze mówiąc, bo wiadomo, że to są niektóre są bardziej chemiczne, niektóre są mniej chemiczne. Często staramy się używać, można kupić takie na bazie jakichś takich bardziej naturalnych chemikaliów, że tak powiem.
Eko, bo są takie płyny.
Nawet nie tylko eko, ale te takie jakieś takie zielone też, to się zielona żabka chyba nazywa jakoś tak, w niektórych w sklepach można to dostać, tylko to są niemieckie chyba jakieś takie do kuchni i do czyszczenia i do mycia naczyń. I ja sfery też wylewam do roślinek, bo nie mogę przeżyć tego, żeby po prostu to wylać gdzieś indziej. Ostatnio nam ciekł zlew, co się zdarza w każdym lepszym lub gorszym domu. I garnek z tą całą wodą. No mieliśmy po prostu podstawiony garnek i ta woda wyciekała do tego garnka i też mówię, podlewamy teraz w domu kwiatki wodą z garnka ze zlewu cieknącego. Także nie wiem, co tam było w tym zlewie cieknącym, ale rośliny się mają świetnie.
Ale kwiaty rosną. Wygląda na to, że im te detergenty, przynajmniej delikatne detergenty, służą. Kasiu, o czym dzisiaj będziesz mówić? Powiedz.
No ja tak sobie zawsze słucham bardzo dokładnie tej prognozy pogody tutaj, bo siedzę w studio, prawda, i cichutko. I jestem po prostu w szoku. Nie wiem, co teraz zrobi, dlatego, bo w zeszłym tygodniu obiecaliśmy z panem Tomaszem, że będziemy w tym tygodniu z panią Beatą rozmawiać o okrywaniu roślin. Mm-hmm. Ale ja ze całym moim doświadczeniem i praktycznym, i teoretycznym, ciężko jest mi powiedzieć, co zrobić przy takiej pogodzie, bo jak tutaj mówił pan wcześniej, będzie w minus 7 w nocy, a plus 7 w dzień. Więc nawet ja tutaj nic nie wyczaruję lepszego, szczerze mówiąc, ale teoria jest taka, że jak tylko w nocy zaczynają spadać temperatury do minus zera, czyli zaczynają się przymrozki, to powinniśmy zacząć przykrywać rośliny, dlatego że nie powinny mieć takich szoków temperatury, powinny się powolutku przyzwyczaić do zimy i do prawdziwego mrozu, kiedy będzie tam powiedzmy minus 20 nawet czasami, no nawet u nas na wsi, że tak powiem, to minus 35 się zdarza na Kaszubach, to się wszystko zdarza. Ale to jest, no większość roślin do tego jest przyzwyczajona, oczywiście są też rośliny wrażliwe, to jest inna bajka zupełnie, takie, które nie powinny w ogóle u nas rosnąć, ale te rośliny albo wnosimy do domu, albo każdego roku kupujemy nowe, albo sadzonek je odradzamy. Ale właśnie z tym przykrywaniem, no to jak mamy przykrywać, jak jest przymrozek w nocy, czyli to minus 7, a potem w dzień jest 7, to znaczy no nie ma szans, żeby to przykrywać i odkrywać, tak? Bo to jest po prostu, niektórzy ludzie mają sporo tych roślin do przykrycia. Ja niestety jestem wredna, wiem, ale ja powiem, że nie kupować i nie sadzić roślin, które trzeba przykrywać po prostu. Ja u siebie w ogrodzie przykrywam tylko rośliny, które są jeszcze młode i w związku z tym, że są młode, to mają jakiś może problem z niższymi temperaturami, z zahartowaniem się przed zimą. Sad. Nasz sad ma pomiędzy rok a parę dni, żeśmy sadzili w przeciągu tego roku od wiosny, teraz 2015 i teraz ostatnie drzewka poszły do ziemi. To są młode drzewka, dlatego, bo niektóre z nich chcemy formować, ciąć tak, jak my chcemy, na ścianie, płasko, gruszki i jabłonki. Więc musieliśmy mieć całkowicie młode, że tak powiem, dziewicze siewki, jednoroczne i na szczęście udało nam się na internecie znaleźć szkółkę, która nam takie siewki sprzedała, bo zazwyczaj się dwuletnie już zaczyna sprzedawać, dwuletnie, trzyletnie, ale one już mają przyrosty w jakąś tam w lewo, w prawo, a my chcemy, żeby ona po prostu to była jedna taka gałązka, bez żadnych w prawo czy w lewo przyrostów, mniejszych gałązek, żeby nic nie było. No i udało nam się, posadziliśmy, ale to są malutkie, to jest wszystko młodzież, totalne dzieciaki, więc to musi być raczej okryte. I dzisiaj właśnie Andrzu siedzi i do końca okrywa wszystkie te drzewka, bo on tak nasadził ich jeszcze więcej. A te, które posadziliśmy na wiosnę, też okrywamy, i nie okrywamy korony, tylko najbardziej takie miejsce narażone na przemarzanie jest miejsce szczepienia. Bo wiadomo, wszystkie drzewka owocowe są szczepione na jakichś podkładkach.
To jest troszkę jak taka blizna, prawda?
Tak, i to jest takie wrażliwe miejsce, gdzie tam może coś wejść, albo jakiś mróz, coś tam może zrobić, jakieś spustoszenia, potem mogą wejść choroby, jak będą jakieś rany. I w tym miejscu właśnie to powinno być zabezpieczone. No, myśmy zrobili to po prostu używając słomy, żeśmy dookoła drzewek na wysokości, tam powiedzmy, no te drzewka mają w sumie metr, pewnie 1,50 m, to na wysokości do 1 metra, tylko do wysokości, gdzie się zaczyna korona, okrążyliśmy albo plastikową, albo metalową siatką, taką o takich mniejszych oczkach, żeby potem słoma poszła do środka, żeby ta słoma nie wylatywała podczas wietrznych dni. No i teraz sobie siedzi słoma, o to jest zawsze suche, dlatego bo tam woda się nie zatrzymuje, więc to nie zgnije. I w ten bardzo prosty sposób mamy okryte te drzewka i muszę powiedzieć, że to też fajnie wygląda. Wszystkie takie chochoły ze słomy w ogrodzie zimą to jest, tak szczerze mówiąc, ozdoba, tak samo jak ptaszki.
czyli do pogapiania ewentualnie. Proszę Państwa, dziś o zabezpieczaniu, o ubrankach dla roślin na zimę tak naprawdę, które trzeba, które można sobie darować, o tym więcej już z pewnością za chwilę. W imieniu Kasi, w imieniu Radia Gdańsk zapraszam, a jeśli Państwo mają jakieś pytania do naszego gościa, to proszę pisać 603-06-06-06. 16,5 minuty po 11. Wracamy do tematu ubranek dla roślin. Ubierać i nie ubierać, ubranek, jak iść ubierać, tak. To w
ale już
ubierać.
Można kupić tak prawdziwe ubranka, tak są szczerze mówiąc. Ubranka. Podobno są takie nawet na święta, można w kształcie jakichś tam mikołajków kupić, tak. Takie niedługo będą tak jak na pieski, różowe i niebieskie, myślę, chociaż to jest troszeczkę nie bardzo, dlatego, bo agrowłókninę używamy szczególnie do okrywania roślin zimozielonych, tak, na zimę. No niektórzy mają jakieś tam takie, no,
a to dużo osób nawet zżyta, wiesz, bo zimo zielone, to chcemy cieszyć się tą zielenią.
No bez sensu, ja już nic nie mówię, ale oczywiście, że to jest troszeczkę bez sensu, ale niestety niektóre zimo zielone są wrażliwe, bo okrywamy rośliny młode i wrażliwe, tak? No, czyli te rośliny, które nie są przyzwyczajone w ogóle do naszego klimatu, a jeszcze gorzej, jeżeli są zakupione na przykład w stanie, kiedy są już dorosłymi roślinami i były uprawiane zupełnie w innym klimacie, tylko przywiezione na handel do Polski, powiedzmy, kupione w jakimś markecie dużym, jeszcze w dodatku na hali, potem to też jest hartowanie, to też już jest inna sprawa, że nie można tak prosto z hali wysadzić rośliny na zewnątrz, broń Boże. Ale jeszcze w dodatku te rośliny i tak, nawet jak już będą rosły kilka lat w Polsce, to one prawdopodobnie zimnie przeżyją wszystkich bez okrywania. Oczywiście zima zimie nierówna, bo niektóre zimy są całkiem łagodne. Zeszła zima była na tyle łagodna, że niektóre osoby nawet przezimowały rozmaryn u nas na wsi. Wiem, że w Kościerzynie przezimowano rozmaryn w szklarni nieogrzewanej, tylko tam delikatnie przykryty liśćmi. Więc naprawdę była, to jest już szczyt szczytów, bo mój rozmaryn to od razu na dzień dobry jest wykończony od jakichś nawet tam minus 7-8 stopni, to już jest koniec po rozmarynie niestety, chociaż bardzo żałuję, bo uwielbiam tą roślinę i najbardziej mi tego brakuje, jeżeli chodzi o Polska, Anglia, ogrody tam, to rozmaryny kwitną, piękne, niebieskie, w Polsce niestety tego nie ma. No ale nieważne, chodzi o nam o to, żeby uważać właśnie na rośliny zimozielone, bo niektóre tuje, zauważam, że ludzie przykrywają, no najwyraźniej mają jakieś powody, bo wiedzą, kiedy posadzili, jakie posadzili, skąd, czy może w zeszłym roku im poprzemarzało, czy 2 lata temu, czy są w miejscach, gdzie jest bardziej wiecznie, bo musimy się pamiętać, że się boimy tak naprawdę tych mroźnych na właśnie wiatrów. To jeżeli ktokolwiek w ogóle zabiera się za okrywanie zimozielonych roślin, to uderzyć tylko w białą agrowłókninę. Widziałam kilka osób tutaj, jak się jeździ po drogach, to się tam zagląda do ogródków, widziałam, że niektóre osoby okrywają swoje zimozielone tuje na przykład plastikiem, czarnymi plastikowymi torbami, takimi na dużymi do śmieci torbami są okutane, albo plastikiem po prostu czarnym, można też kupić na metr, prawda, taki z rolki, taki plastik i dużo osób się potem skarży, że te rośliny są marne, że jeżeli nie umrą, to potem bardzo cierpią w kolejnym sezonie i powoli one się robią coraz słabsze. Oczywiście to jest wielki stres dla rośliny zimozielonej, żeby być przykrytym na zimę, już nie mówię o plastiku, który nie oddycha, to już w ogóle jest, to też jest porażka, ale czymś, co nie przepuszcza światła. Dlatego, bo rośliny zimozielone zimą muszą mieć światło, muszą przeprowadzać fotosyntezę, dlatego one są zimozielone, tak? Nie rzucają tych liści, nie mają zdolności takiej hibernacji zimą, jak właśnie rośliny, które zrzucają te liście i one nie potrzebują oczywiście fotosyntezy, bo nie mają zielonego, tak? Te liście są wszystkie na ziemi i następnego roku na wiosnę wypuszczają nowe przyrosty, listki. Ale te zimozielone rośliny chciałabym, żebyście Państwo tylko okrywali na przykład białą agrowłókniną, to jest właśnie fajne wyjście. Inne rośliny, bo oczywiście zależy od tego, jaką mamy, czy to jest roślina wysoka, czy niska, czy płożąca, czy może w ogóle to są tylko karpy roślin wieloletnich, jakichś bylin. Różne rośliny przykrywamy oczywiście w różny sposób. Ja zawsze polecam jakieś naturalne sposoby, dlatego, bo to one są po pierwsze za darmo, bo są liście na przykład, leżą pod drzewami jesienią i możemy je zebrać. O tym bardzo dużo mówiliśmy tutaj i w radio i ja pisałam o tym u siebie na blogu, co można z liśćmi robić. Takie liście można zebrać i potem właśnie zimą wykorzystać albo po prostu jeszcze jesienią zgrabiać po prostu na rabaty i wykorzystać do tego, żeby przykryć rośliny rabatowe, które po prostu sobie zimują w glebie, dlatego, bo takie rabatowe, chodzi mi o byliny. Dlatego, bo ta cała
one
górna część...
One są niskie liście, liśćmi
dokładnie,
przysypujemy,
a poza tym ta cała
ciepło.
Górna część, ona i tak co roku odrasta. Ona ją może spokojnie przyciąć do ziemi i ona i tak na wiosnę odrośnie. Więc nam tutaj zależy na tym, żeby przykryć ten korzeń. tą bryłę korzeniową. To jest najważniejsze, żeby nie przemarzło. Ja powiem Państwu, że ja używam w ogrodzie u siebie tylko takich roślin, które nie przemarzają i tak. Więc takie naprawdę delikatne to może jakieś piwonie, oczywiście róże, które się kopczykuje i tak na jesień. Takie bardziej delikatniejsze. Często są nimi po prostu rośliny cebulkowe. Krokosmie, mombrysie tak zwane, czy inne, na przykład tulipany, one nie przemarzną, ale tulipany wcześniej zakwitną. A wiosną tak się bardzo chce, prawda, żeby już coś kwitło w ogrodzie. Także te wszystkie roślinki, jeżeli Państwo przykryjecie na przykład na rabacie liśćmi, tylko pamiętajmy, żeby to nie było przemoczone, takie gnijące liście, że lepiej, żeby były trochę takie suchsze, dlatego bo potem te rośliny mogą gnić, jeżeli są bardziej delikatne pod liśćmi. Albo też po prostu igliwie. Dużo można albo kupić, albo są gdzie tam przyciąć, jak ktoś ma działkę, jakieś
gałęzie,
gałązki niższe, jakiegoś świerku, czy jakichś innych roślin zimozielonych, jakiś tuj na przykład, które są po prostu się rozrosły za bardzo, albo jałowców i po prostu tym przykryć. Oczywiście najlepszym przykryciem rabat są dwie rzeczy. Po pierwsze rośliny, które nie są przycinane wcale, tylko zostawiane są na zimę. Ja żadnych roślin nie przycinam, tylko takie rośliny, które całkowicie, że tak powiem, topią się pod wpływem przymrozków. Niektóre, na przykład rdesty się topią, te liście bardzo brzydko wyglądają, robi się taka mazia, więc ja to przycinam, ale wszystkie rośliny, które mają normalnie twarde pędy, na przykład wszystkie jeżówki, rudbekie, trawy oczywiście ozdobne, nawet czosnki ozdobne, bo one nadal mają takie suche pędy, na których są te fajne takie gwiazdy duże, zasuszone kwiatostany. Ja to wszystko zostawiam, bo to już nie mówię o tym, że to jest świetne dla ptaszków, do ochrony, dla małych zwierząt, to przede wszystkim to jest dobre dla samej rabaty, bo to jest pierwszy krok do ocieplenia tych roślin, które są, tych korzeni, które są w glebie, albo nowych przyrostów, bo może wiosną coś zacząć już wyrastać, a potem przyjdzie nagle mróz i co? To wszystko pomarznie nam, prawda? Także to jest pierwszy krok, pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest oczywiście to, że najlepiej izoluje zimą śnieg. Więc tutaj jest, no niestety szkoda, że w Gdańsku tak nie bardzo tego śniegu tutaj możemy się spodziewać. Na Kaszubach faktycznie spadł śnieg już parę dni temu. My już mamy wielkiego bałwana przed domem, już jesteśmy zadowoleni. Wiadomo, że dzieci, mężczyźni lubią takimi rzeczami się zajmować. Także u nas jest biało i zresztą dzisiaj też jest biało, więc ten śnieg już ma jakąś tam, ma funkcję ocieplania, otulania taką białą pierzynką tych rabat. Oczywiście to są wszystko rośliny niskie albo rośliny, których musimy zadbać o ich korzenie. Jeżeli chodzi o jakieś krzewy, czy o właśnie drzewka owocowe, o których mówiłam, czy inne drzewka ozdobne, które trzeba by było przykryć dlatego, bo są albo młode, albo są wrażliwe na mrozy, no to już trzeba będzie raczej, no liśćmi to się raczej już tego nie załatwi, chyba że zrobimy właśnie taką dookoła taki walec, dookoła rośliny taki walec
z siatki,
tak, albo z plastikowej, albo metalowej i wsypiemy liście, ale to chyba łatwiej wtedy uderzyć w słomę, szczerze mówiąc, bo słoma jednak, bo liście troszeczkę trudniej to się rozwala, prawda, to się wszystko rozsypuje, na wietrze rozlatuje, a słomę można kupić już od rolnika za taką jedną, taki snopek, tak to się mówi?
Taką belę? Taką belę.
No, tak, ale to są nieduże te bele, no z takiej wielkości, że ja to mogę jedną taką podnieść spokojnie, to już od 2-3 zł można u rolnika kupić u nas, my za tyle kupujemy i my bardzo dużo w ogóle słomy potem używamy w ogrodzie, ogólnie do różnych rzeczy, do ściółkowania, ale też właśnie do przykrywania zimą tych wrażliwców. Także można zrobić taki walec i tam napchać słomy dookoła na przykład pędu głównego, czyli pnia, albo jeżeli coś chcemy przykryć od góry również, dlatego, bo na przykład my mamy u siebie w ogrodzie, mamy karczochy. I karczochy przykrywamy też od góry. One muszą być przykryte. Wiele roślin cierpi od gnicia zimą, a nie tylko od zamrożenia, bo jak jest na sucho zamrożone, to nie jest taki problem, ale często jest właśnie roztapianie się, potem zamrażanie, i to jest bardzo...
Często tak jest zimą u nas.
Tak, to jest wyniszczające dla roślin, szczególnie które przyszły do nas, do naszych ogrodów z takiego klimatu śródziemnomorskiego, a dużo jest takich roślin i właśnie między innymi karczochy, które świetnie rosną. Mamy już u siebie na Kaszubach trzeci rok karczochy, a wiadomo, z każdym rokiem jest na nich więcej kwiatów, a to znaczy, że więcej pysznego jedzenia dla nas, bo się je w karczochach, akurat się je kwiaty. Także te rośliny przykrywamy też od góry. Też bardzo dużo traw, takich traw pampasowych i one właśnie też potrzebują jakiegoś przykrycia, jakiegoś zadaszenia od góry, żeby ten deszcz do środka do nich nie padał. Więc można całkowicie przykryć je takim cylindrem zrobionym właśnie z siatki i do środka upchana słoma, taki chochoł, jak chochu jakby zrobić i u góry na przykład po prostu nałożyć jakąś kawałek plastiku. Widziałam na internecie, że niektórzy nawet ludzie parasolki wstawiają tam na coś, tacy bardziej finezyjni ogrodnicy.
Ciekawie może wyglądać.
U mnie parasolek nie będzie, po prostu są przykryte troszeczkę takim plastikiem od góry, no żeby tam do środka to nie wpadało, albo no pamiętam kiedyś mieliśmy dużą trawę pampasową na Kaszubach i tam normalnie żeśmy jej na zimę daszek budowali. O to chodzi, żeby właśnie do tej całej korony tego korzenia nie dostawała się woda. Także w zależności od wielkości te rośliny, oczywiście różne sposoby ocieplania. Jeżeli państwo, tak jak mówiłam, te naturalne takie sposoby ocieplania roślin też fajnie wpływają na wygląd ogrodu, bo te chochoły świetnie wyglądają. Nawet jak spadnie śnieg, to one są takie troszeczkę słoneczne, takie żółte, więc to, no ja już widzę przed oknem moim, mi się to podoba. To jest taki klimacik się robi, sielski, wiejski, taki przyjemny, ale jeżeli nie macie państwo słomy, nie macie państwo czasu, no to oczywiście można kupić agrowłókninę, bo agrowłóknina przepuszcza powietrze, jest lekka, przepuszcza promienie słoneczne, światło i to jest bardzo ważne, żeby właśnie te rośliny nie były przemoczone, mokre, tylko suche.
I tu postawimy kropkę, bo pojawiło się parę pytań od państwa, ale te pytania Kasi Bellingham zadam za chwilę. 603-0606 będzie między innymi o tym, co robić z roślinami i na przykład winogronami, które rosną na balkonie. Katarzyna Bellingham, czyli osoba, w której wiedza łączy się z pasją i miłością. I to jest fajne. Kasiu, padło parę pytań, na które myślę, fajnie byłoby, żebyś odpowiedziała. Ja też przy okazji się czegoś nauczę, bo też mam balkon, na którym mam trochę roślinek i bardzo jestem ciekawa, co z nimi dalej. Co z roślinami i winogronami na balkonie, pani Ewa pyta.
Tak, oczywiście tak samo jak jesteśmy w ogrodzie, to na balkonie też trzeba wszystko zabezpieczać, znaczy nie wszystko, ale większość roślin na zimę. To nie jest jakaś inna reguła, tak? To samo idzie do roślin balkonowych, które niestety czasami są jeszcze bardziej narażone na takie przemarzanie ze względu na to, że nie rosną w glebie, no bo jednak ziemia, cała masa tego wszystkiego je chroni, prawda? Więc roślina, która rośnie w glebie, nie jest równa roślinie, która rośnie na balkonie. Więc jeżeli wiemy, że powiedzmy lawenda nie przemarza w glebie, no, z reguły w Polsce, szczególnie u nas na Kaszubach, tutaj w Gdańsku są takie ziemie bardzo mocno przepuszczalne, dużo jest też glin, ale też dużo jest piasków i ona bardzo lubi taką właśnie taką glebę. Ale na balkonie będzie już zupełnie inna historia, na przykład z lawendą. I szczerze mówiąc, z większością roślin. Jeżeli zostawiamy rośliny na zimę na balkonie, to jeżeli one są w niezbyt dużych donicach czy skrzyniach, bo tak jak wiele razy mówiliśmy tutaj w programie, bo często mamy pytania dotyczące balkonów, bo oczywiście są bardzo ważne, bo bardzo dużo osób ma balkony. Jak im większa skrzynia lub im większa donica na balkonie, tym potem jest mniej, tak prawdę mówiąc, problemów dla właściciela tego balkonu i też większe są możliwości, co tam można wsadzić do tej donicy. Więcej jakichś fajnych kompozycji można zrobić, ale też przy okazji niektóre rośliny może w takich dużych donicach lub skrzyniach nie będą miały problemu z przemarzaniem zimowym. Szczególnie jeżeli na przykład postawimy tą skrzynię nie od strony barierki, na balkonie, tylko tak, żeby dotykała dosłownie ściany gdzieś, albo pod oknem.
Czyli pod ścianę.
Bo wiadomo, że są okna duże na balkonach też, ale tam czasami, tam gdzie nie ma drzwi balkonowych, tylko tam, gdzie są okna, to tam można podsunąć, dlatego, bo wtedy ta roślina razem z tą skrzynią, one skorzystają z tego ciepła, które mamy w domu. Szczególnie, że czasami są kaloryfery po drugiej stronie. Ale musimy pamiętać, że też ten bardzo, bardzo mroźna jest podłoga na balkonie, tak? Bo to jest taki wystający kawałek bardzo często. Czasami są to lodże, które są wbudowane w cały budynek, ale jeżeli one odstają, to wtedy jest naprawdę tam zimno. Więc przede wszystkim zacznijmy od tego, że warto, nawet jeżeli nie okrywamy roślin, jeżeli myślimy, że nie będą wymagały tego zimą na balkonie, bo mamy jakieś tam takie gatunki, które przywieźliśmy z wakacji w Syberii na przykład, albo i mamy bardzo dużo donice, powiedzmy, tak, bo są takie rośliny, które nie będą potrzebowały, to na dobry początek wszystkie te donice warto by było postawić na przykład na płycie styropianowej albo na jakiejś takiej drewnianej płycie. No nie musi to być lite drewno, oczywiście, wystarcza jakaś sklejka, bo to już mamy jakąś taką granicę.
A pudła na przykład tekturowe? Takie
można duże. Tekturę też, można jak najbardziej, tylko to wtedy już kilka warstw.
Przemiękka, no i musi być tych warstw
Tak, i ona też oczywiście, jeżeli będzie padało, jeżeli będzie mróz, będzie rozmrażało się to wszystko, to ona troszeczkę ta która taka się zrobi.
Czyli styropian dużo lepszy na przykład.
W tym momencie styropian jest dużo lepszy, bo pamiętajmy, że to może być bardzo ekologiczne, jeżeli wszystko chowamy do piwnicy albo do garażu na zimę. i potem wynosimy znowu. Tak, nie patrzmy, że to jest styropian, że to jest plastikowe, to jest nieekologiczne. Bardzo często używanie plastikowych rzeczy w ogrodzie wychodzi o wiele bardziej ekologicznie, bo używamy tego przez wiele lat. Także najlepszy jest styropian albo też właśnie jakaś taka kawałek sklejki czy jakiegoś drewna, żeby odizolować tę donicę od takiej zimnej podłogi. I to od tego zacznijmy. Później mówi się, nie ma zasad w ogrodnictwie, bo każdy balkon będzie inny, ale trzeba się kierować, oczywiście, ale trzeba będzie się oczywiście kierować jakimiś zasadami, prawda? Mówi się, że powinno się tak naprawdę przykrywać i roślinę, i doniczkę, cokolwiek to jest. Także czy to są winogrona, czy to są cokolwiek innego, czy to są jakieś inne krzewy, czy to są jakieś rośliny bylinowe, to teoretycznie powinniśmy przykrywać donicę i roślinę. Ja myślę, że ważniejsza w tym momencie jest, szczerze mówiąc, donica, nie roślina. Dlatego,
czyli
bo
od spodu, od korzenia.
Tak, dlatego, bo dokładnie, bo w donicy jest korzeń. I nawet jeżeli roślina na górze nie przeżyje, no to samo, co robimy kopczykując piwonie albo róże, prawda? Te rośliny może nie przeżyją, chociaż zeszłej zimy wszystkie róże przeżyły. Jeżeli one nie przeżyją w tej nad glebą, to one przeżyją w środku i potem jak ten kopczyk rozsypiemy, to one znowu tam zaczną wysyłać jakieś nowe pędy. I to jest szczególnie dobre, jeżeli mamy niskie krzewy albo małe, albo byliny, dlatego, bo nie oczekujemy od tych roślin, żeby były jakieś strasznie wielkie, no bo w jednym sezonie, no to ile one wyrosną, tak?
Jest szansa, że odbiją.
Jest, odbiją, ale to jest problem. I to jest może tutaj zaznaczę, że jedna taka roślina, która nie warto kopczykować i nie warto uprawiać w miejscu, gdzie naprawdę one przemarzają, to jest po prostu normalna hortensja ogrodowa. Nie hortensja bukietowa, nie hortensja drzewiasta, tylko taka hortensja ogrodowa, która jest popularna na całym, no w Anglii szczególnie, w krajach, które jest troszkę cieplej, nadmorskich jakichś klimatach. U nas w nadmorskim klimacie na Helu bardzo dobrze rośnie. Też rośnie dobrze w niektórych ogrodach takich miejskich, w Gdańsku, czy w Sopocie, czy w Gdyni, w miejscach, gdzie jest po prostu dosyć zacisznie zimą, ale już na Kaszubach, to nie wydaje mi się, że w wielu miejscach te hortensje ogrodowe faktycznie co roku będą pięknie kwitły, bo one kwitną na pędach, które wypuszczają właśnie tego roku wiosną, tak? Przepraszam, odwrotnie, zeszłego roku, także jak je zetniemy, tak, także je zetniemy, jeżeli je zetniemy, no to nie będziemy mieli żadnych kwiatów, a musimy je ściąć, jeżeli mróz zetnie. I będziemy mieli tylko co roku te przyrosty tych takich pędów, które kiedyś mogłyby wytworzyć kwiaty, ale byśmy tak tylko czekali na nie i to się nigdy nie zdarzy. I bardzo dużo osób kupuje w kwiaciarni takie hortensje, bo są piękne. Pięknie, potem sobie postawią na stole troszkę, bo to też może być taka roślina ozdobna do mieszkania czy do domu. Potem zostają wysadzone do ogrodu i niestety one potem nie dają sobie rady w wielu miejscach u nas na północy Polski. Także naprawdę lepiej zainwestować właśnie w te hortensje, które kwitną na pędach, które są wytwarzane tego samego roku, więc no, bo wtedy nie ma raczej problemu. I to są właśnie te wszystkie drzewiaste i bukietowe i one są też przepiękne. Ja je po prostu kocham, uwielbiam. To są świetne hortensje. Także wszystko inne możemy kopczykować i faktycznie jak będzie odbijało, to możemy to przycinać i jest okej, ale nie tą hortensję ogrodową.
Kasiu, czyli, a jak winogrona? Bo tu pani Ewa winogrona pytała konkretnie. Na balkonie.
Na balkonie, tak. Nie wiem, czy ten balkon jest chyba raczej nie jest od północy. Musi być, ja myślę, że to jest taka wystawa, jak tutaj,
ciepło,
bardzo
ciepła.
Pewnie południe, pewnie światło jest od późnego ranka, pewnie do późnego wieczora. Więc niby jest ciepła ta wystawa, ale na pewno, jeżeli jest ta roślina w małej doniczce, albo nie w takiej dużej, powiedzmy jak metr na pół metra, tak? To jest dla mnie skrzynia, która mogłaby wejść każdemu na balkon, tylko żebyś nie zawalił, mogłaby każdemu wejść na balkon i to by była naprawdę bezpieczna skrzynia. Nie wiem, jak dorosła jest też ta roślina, bo im rośliny młodsze, tym potrzebują więcej okrywania, żeby się przyzwyczajały, żeby nie miały takiego dużego też szoku w tym pierwszym roku, jak będą zimy. No, jeżeli pani ma bardzo ciepłą wystawę na balkonie, ja bym na pewno okryła donicę, jeżeli nie jest dużą skrzynią, na pewno bym okryła donicę. I to można, jeżeli donica jest kanciasta, to można też obłożyć po prostu styropianem, obwiązać i potem nawet przykryć to jakąś jutową tkaniną czy czymś, żeby to tak brzydko nie wyglądało. Można oczywiście też jakoś bo styropian nieładnie wygląda, prawda? Bo sama jutowa tkanina nie wystarczy. To nie działa. To jest ładne, ale to jest nieprawda. To nie wystarcza, za mało. Albo wtedy można, jeżeli jest mniejsza jakaś doniczka czy skrzynia, można ją po prostu włożyć do innej skrzyni, większej i wypchać pomiędzy albo też styropianem, albo na przykład liśćmi, słomą. Albo słomą, czymś, co to zaizolować, a część zieloną, czyli tą część nad, nad korzeniem, trzeba by było mieć w pogotowiu tą, tą agrowłókninę, ja myślę. Fajnie by było na przykład, no tylko, że to jest, no w dzisiejszych czasach tego już nikt nie robi, ale kiedyś w dawnych czasach ogrodnicy spędzali całą zimę na robieniu takich mat ze słomy. I potem, no bo wiadomo, w zimie to nie ma za bardzo co robić w ogrodzie, więc sobie dłubali przy tych matach i potem na następną zimę używali tego właśnie do przykrywania roślin takich jak winogrona, czy pnące róże, czy coś, co idzie do góry po ścianie. Właśnie takie maty, no takie jak właściwie jak na okna teraz też się wiesza takie maty z bambusa, powiedzmy, albo z trciny, czy ze słomy.
To taka coś, trochę grubsza słomianka, jak kiedyś były na
dokładnie,
ścianę.
Dokładnie, coś w tym stylu, bo kiedyś przecież też to stosowano, a nie mieli wtedy jeszcze agrowłókniny. Także no, jeżeli komuś zależy na ładnym wyglądzie, to jednak taka jakaś naturalna słomianka fajnie by wyglądała, ale w rzeczywistości pewnie łatwiej by było pójść i kupić agrowłókniny.
Kasiu, a jeśli rosną te winogrona w bardzo dużym pojemniku, w bardzo dużej skrzyni, to co, tylko o górę zadbać? Bo jeżeli te sobie dadzą radę?
Jeżeli te winogrona są bardzo już, mają wiele lat, są wiekowe, jeżeli rosną w dużej skrzyni, maksimum jak się zmieści, tak jak ja mówię, około metr na pół metra, jeżeli będzie taka zima, jak na razie jest i w zeszłym roku była, to na razie bym poczekała z tym wszystkim, bo też nie ma nic gorszego niż zacieplenie rośliny, no bo wiadomo, zacznie myśleć, że jest wiosna i zacznie szybko już wypuszczać nowe pędy.
Przesadziłam pod koniec sierpnia, pani Joasia, piwonie, słabo kwitła. Czym mogę ją wiosną dożywić, żeby była piękna może w przyszłym roku, pyta pani Joanna.
W ogóle piwonie są bardzo problematyczne, dlatego, bo one, to nie jest tak, że można przesadzić i zaraz będzie kwitła piękniej. Ja rozmawiałam z wieloma takimi gospodyniami, które mają piękne piwonie przed domem i te piwonie tam rosną od 50 lat. One, piwonia to jest niestety roślina, która nie będzie pięknie kwitła po jednym roku. Ona potrzebuje wielu, wielu lat, żeby się zadomowić w jednym miejscu. Ona musi wytworzyć naprawdę głębokie korzenie. Oczywiście, żeby ona wytworzyła te głębokie korzenie, żeby się zadomowiła i żeby pięknie, bogato wyglądała, no to musi mieć, można je w tym jakoś pomóc na wiosnę. Przede wszystkim ta piwonia, musi być porządnie posadzona. Porządnie posadzona, chodzi mi o to, to o tym też zawsze mówimy, ale o tym zawsze trzeba mówić, bo to może jakaś osoba jeszcze nie słyszała,
dobrze,
albo dopiero do nas dołączyła. Zawsze trzeba nie polegać tylko na tej glebie, która jest, tylko zawsze trzeba dorzucić coś dobrego, jakiegoś życia, jakiegoś humusa.
Witaminki.
Jakieś materii organicznej, przede wszystkim witaminki to później. Najpierw musimy czegoś takiego dorzucić, no, żeby ta ziemia miała lepszą strukturę, tak? Że nie taka, jakiś tam piach, czy jakaś tam glina, musimy polepszyć samą strukturę tej gleby.
Czyli wzbogacić glebę.
Musimy na przykład dać jej albo kompostu ogrodowego, jeżeli mamy swój własny, albo jeżeli możemy, no nie wszyscy mogą, bo to nie jest takie też łatwe, szczególnie w mieście, ale najlepiej, no my tak robimy, oczywiście jakiś porządnie przekompostowany obornik, tak, no bo to jest wszystko i to jest i dokarmianie, i poprawianie struktury, to jest w ogóle strzał w dziesiątkę. Albo jeżeli nie mamy do czegoś takiego dojścia, to po prostu kupić w sklepie ogrodniczym worek dobrego podłoża ogrodniczego i po prostu zmieszać, ale nie wsypywać, nie tworzyć donicy, że tak powiem, w tej całej wielkiej ziemi, tylko zmieszać z tą ziemią istniejącą, tą ziemię troszeczkę lepszą ze sklepu i do tego dorzucić jakiegoś nawozu. Ja zawsze nakłaniam, żeby ludzie jednak uważali z używaniem tych nawozów sztucznych, bo to jest wyższa szkoła jazdy. Możemy przenawozić,
możemy
zrobić to w złym czasie. To nie jest takie proste, że tak jak się nam wydaje, że reklama jest, że będzie wszystko ekstra. Prawda jest taka, że to jest tak jak troszeczkę jak używanie leków, to trzeba naprawdę uważać, co się z tym robi. A nawozy naturalne, nic z nimi nie możemy zrobić negatywnego, nie możemy przenawozić, nie możemy zabić, po prostu możemy rzucić ile chcemy, no oczywiście, no nie możemy 3 tony obornika wyrzucić na małą roślinkę, tak? Także to z głową też. Ale jeżeli teraz pani może się udać
do jakiegoś... Ryzyko przedawkowania jest niewielkie.
Niewielkie w porównaniu. Jeżeli pani się uda na przykład do jakiegokolwiek sklepu ogrodniczego, czy do szkółki, czy do jakiegoś marketu, wszędzie już teraz od lat można kupić obornik granulowany, albo obornik taki bydlęcy, albo kurzak. To nie jest nic strasznego, to są takie małe granulki suche. I na pewno, jeżeli sadzimy coś, to zawsze dodajemy przynajmniej garść do jednej dziurki takiej właśnie takiego obornika granulowanego razem z tą lepszą ziemią. Do tego, jeżeli ktoś ma, no można dodać na przykład popiół. Tylko popiół oczywiście tylko z samego drewna i to jest też bardziej dla roślin kwitnących, więc to jeżeli przesadzamy coś bardziej w sezonie. Teraz to nie ma sensu, bo do wiosny czy do lata to ten popiół tam nam wypłynie z tej ziemi. Ale my używamy też i ludzie, którzy czytają, moi czytelnicy czy bloga, czy Facebooka już wiedzą, bo ja od lat o tym trąbie, że na wiosnę, w kwietniu, w pewnym sklepie, nie możemy tutaj za bardzo mówić jakim, ale wszyscy wiedzą w jakim, którzy czytają, jest, można kupić worki 2,5-kilowe mączki rogowej. I to jest też naturalny nawóz, który
czyli
jest...
Czyli pod te piwonie sypnąć tej mączki.
Tak, bo ta piwonia, bo ta mączka to jest nawóz, który bardzo długo się rozkłada, więc na bardzo długo starcza. Jeżeli damy, powinniśmy stosować i tego, więc jeżeli pani posadziła już tą piwonię, no to wiadomo, pani już nie będzie jej przesadzała.
Ona już jest przesadzona.
Więc teraz trzeba zadbać, żeby przy tej piwonii nigdy nie było konkurencji, żeby ona nie rosła, bo często widzę, że w ogrodach rosną rośliny i dookoła całkowicie są podrośnięte jakimiś trawami, jakimiś chwastami.
Czyli bardzo piwonia jest dość egoistyczna.
To znaczy, wszystkie rośliny są egoistyczne. Jeżeli chcemy, żeby roślina rosła dobrze, to ona nie może mieć konkurencji, bo ta trawa, która podchodzi pod same pędy tej piwonii, jeżeli podchodzi, może pani ma wyczyszczone, nie wiem. Jeżeli podchodzi, to ona zabiera jej wodę, składniki pokarmowe, to nie jest dobre. To się dotyczy też wszystkich żywopłotów, bo często widzę właśnie takie tujowe żywopłoty, taka tujka rośnie w takim polu trawy, więc ona już w ogóle nie ma szans tam. Nie? One muszą mieć czysto przy korzeniu, muszą mieć zero konkurencji. Także tą piwonię warto by było teraz na zimę, skoro ona jest nowo posadzona, też ciłkować, więc albo liśćmi, albo znowu tym przekompostowanym obornikiem, to jest bardzo dobry mulcz, czyli ściółka. Musimy je pomóc, czyli musimy, żeby poza tym dokarmianiem, pamiętamy o innych rzeczach, bo dokarmianie to nie wszystko. Poprawić właśnie tą strukturę gleby, czyli na zimę teraz wymulczować, zanim spadnie śnieg, żeby tam było jej ciepło i fajnie. Potem ten mulcz, czyli ściółka, przerobi się w dobrą ziemię, taką organiczną, więc za rok, za dwa poprawi tą ziemię. Na wiosnę oczywiście podrzucić i mączką, i mączką rogową, bo to jest nawóz długo działający, i garścią obornika granulowanego albo kurzaka granulowanego, bo to będzie taki szybki kopniak, tak? Taki, bo to jest bardzo, bardzo szybko się rozkłada, tylko wystarczy, że deszcz spadnie, czy będzie jakaś wilgoć w powietrzu, to się od razu rozkłada i roślina może pobierać jakieś składniki pokarmowe. I potem, jeżeli ona będzie faktycznie kwitła, latem, bo na pewno będziemy jakieś kwiatki, to rośliny kwitnące bardzo lubią korzystać z potasu, czyli z różnych nawozów o dużej zawartości potasu. Oczywiście można pójść kupić w sklepie nawóz sztuczny. W tym momencie tak proszę zawsze uważać, żeby nie za dużo, szczególnie nie za mało,
to
wiadomo kiedy.
Kasiu, tak? Bo... A w czym naturalnym?
W żywokoście.
No proszę bardzo.
Tak, my robimy na przykład sobie gnojówkę żywokostu. Żywokost rośnie dziko w różnych miejscach. Nie chodzi o korzeń, chodzi o liście. Mogą być też kwiaty. Po prostu zbieramy sobie gdzieś tam, to dla takich ogrodników już bardziej chyba
zaawansowanych,
ale to nie jest trudne. Po prostu bierzemy sobie do worka, wkładamy do takiego worka po burakach, to się na rynku kupuje buraki, wkładamy tych liści, wkładamy to wszystko do beczki z wodą i za tydzień mamy piękny nawóz do podlewania. Właśnie jeżeli ktoś naprawdę kocha te piwonie i chce, żeby kwitły latem, to...
To trzymamy za nie kciuki w takim razie, pani Joanna.
Tak, ale to też, żeby nie podlewać na przykład...
Róże teraz będą.
Ale żeby nie podlewać bo to właściwie się dotyczy wszystkich kwitnących roślin, żeby nie podlewać też pokrzywą, bo pokrzywa ma bardzo dużo, zawiera bardzo dużo azotu, więc azot znowu odpowiada za wszystkie części zielone rośliny, więc podlewajmy tą piwonię, zanim wytworzy kwiaty, jak najbardziej azotowymi nawozami, na przykład jeżeli ktoś chce być naturalny, to pokrzywą, ale potem jak pierwsze pąki, pierwsze kwiaty, to już tylko albo na
żywokost,
albo po prostu na taki nawóz, który ma wszystkie składniki zbalansowane, może być gnojówka z obornika świeżego.
To jest cała wiedza, proszę państwa, tu nie ma zmiłuj. Róże, pan Ryszard pyta, jak zabezpieczyć na zimę róże na tarasie, teraz jest na trzecim piętrze na poddaszu. No jeszcze nie zabezpieczyłem, sprawdzimy, co powie na to Kasia.
Nie wiem, czy to są róże pnące, czy to są róże, że tak powiem, normalne, czy jakieś krzewy, tak? Jeżeli to są róże pnące, to już też opowiadaliśmy troszkę wcześniej, dlatego, bo już różami, róże tutaj można już by było spokojnie okrywać teraz, bo z innymi roślinami to tak prosiłam, czy słuchaczy, żeby poczekali. Ale jak najbardziej, na pewno doniczkę, to i też w zależności tego, tak jak z tym winogranami, czy to była duża donica, czy to była mała donica, czy ta róża jest dorosła, czy nie, ale tak czy siak na pewno bym tą różę, jeżeli jest wysoka, jeżeli jest pnąca, to bym odcięła od niej wszystkie pędy, które wyrastają prosto na nas, więc one i tak w przyszłym roku będą obcięte na wiosnę, bo one nikomu nie będą potrzebne.
Czyli można już?
Nawet trzeba, dlatego, bo te wszystkie te, które chcemy przywiązać, to przywiążmy już teraz w pnących różach, a wszystkie te, które nam przeszkadzają, dędają, obetnijmy teraz, dlatego, bo one mogą się po prostu złamać na wietrze i wtedy będzie rana w roślinie, więc wchodzi znowu jakaś choroba i tak dalej. Także to można takie róże pnące uporządkować i można też jak najbardziej okryć jakąś słomianką albo ogrów włókniną, zginą, dlatego, bo one też cierpią, tu róże pnące u nas w Polsce od takich mroźnych wiatrów.
Czyli już ubranko, panie Ryszardzie, trzeba róże.
Ja myślę, że dla róży można by było już zainwestować w jakąś agrowłókninę, bo one róże też nie zrzucają liści na zimę wszystkich. Wiele róż pnących ma te liście, więc też bym nie całkowicie nie zasłaniała tego światła. Jeżeli jest to róża jakaś krzaczasta, parkowa, niska, to też zobaczyć, czy ta róża nie jest narażona na jakieś wiatry. Nie wiem, czy tam jest mocno wieją wiatry u pana na tarasie, ale w zimie, jak nawet czy jest śnieg, czy nie ma śniegu, jak ta róża w jedną, w drugą stronę na tym wietrze się chwieje, to ona sobie całkowicie niszczy korzeń. Także wszystkie róże, jeżeli są wysokie, powiedzmy mają 1,50 m, czy jeszcze wyżej, to można sobie spokojnie do połowy przyciąć, żeby po prostu bez patrzenia, czy to się atorły, czy to jest jakieś cięcie sanitarne, czy jakieś inne, po prostu do połowy przyciąć, żeby to się to nie rozwiewało na tym wietrze. I dopiero na wiosnę przyciąć porządnie. I oczywiście, czy to jest na balkonie, czy to jest w ogrodzie, można obsypać, zrobić kopczyk w wysokości około 30 cm nad korzeniami i potem na wiosnę to możemy rozsypać i będzie róża na pewno szczęśliwa, bo nie przemarznie pod ziemią.
Kasia, tu jest pytanie, bo ja też się nad tym zastanawiałam, bo bardzo chciałam mieć krokusy na balkonie. Chcę posadzić na balkonie w skrzyni tulipany. Czy muszę skrzynię okryć, czy cebule dadzą sobie radę zimą?
No i znowu ten sam problem. To zależy,
chciałoby
jaka...
Chciałoby się, wiesz, na balkonie.
Znaczy, nie, to nie ma problemu. Jak najbardziej
na
można. Ja mam bardzo dużo. Ja nie mam na balkonie, ale ja przed domem mam bardzo dużo.
Czyli skrzynkę na przykład?
Przede wszystkim, czy to duża skrzynka, czy to mała skrzynka. Mhm. Inwestujmy w jak największe skrzynki i też pięknie wyglądają te wszystkie... Najładniej to wygląda nie jak jest rząd tulipanów, rząd krokusów, tylko jak to wszystko rośnie razem. To wszystko jest przemieszane, bo to są wszystko cebule różnej wielkości, więc można je sadzić w sposób na tak zwaną lasagne. Dlatego, bo cebulki większe tulipanów idą niżej. Oczywiście krokusów cebulki są najmniejsze, razem z szafirkami więc inny najwyżej. I to jest piękne, że one kwitną wszystkie o różnych porach. Więc całą wiosnę mamy właściwie zaklepaną cebulkami, prawda?
Czyli jest szansa, żeby teraz posadzić cebulki na przykład i przez zimę,
ja bym powiedziała, że jeżeli teraz trzeba je wcześniej posadzić, to już za późno.
Nie da rady.
Znaczy, powiem państwu, że ja bym posadziła.
Jakby zaszaleć.
Ja bym posadziła. Ja nie wiem, czy teraz jeszcze się da gdzieś to kupić, ale często już teraz w szkółkach są wyprzedaże tych cebulek, tylko trzeba też uważać, bo już teraz nikt nie kupuje, tak szczerze mówiąc. Wszyscy już na przykład w tych marketach już nie mają w ogóle, tylko mają świąteczne ozdóbki. Ale jeszcze w mniejszych szkółkach wiem, że można kupić cebulki i ja sobie, bo niesamowita okazja, kupiłam sporo bardzo tanich cebulek. Ja jeszcze sadziłam w zeszłym tygodniu, także póki pogoda pozwala, szczerze mówiąc, i wygląda na to, że w Gdańsku będzie ta pogoda jeszcze okej, to można sadzić jak najbardziej te cebulki.
I na pewno,
tak, to znaczy, no donice musimy okryć, tak jak mówiłam, i tak czy siak, czyli najlepiej by było to okryć na przykład styropianem, bo on jest jednak najpewniejszy, prawda? Więc albo wsadzić do większej donicy i styropianem wypełnić pomiędzy, albo po prostu mieć skrzynkę jakąś takiego regularnego kształtu i tym styropianem wtedy będzie łatwiej to okryć. Postawić też na jednym kawałku styropianu lub drewna, a od góry można po prostu przykryć stroiszem. Ja bym przykryła tylko stroiszem, bo teoretycznie to nie są cebulki, które przemarzają.
Genialne, pani Kasiu, dobrze, że pani o tym napisała i zapytała, bo ja sobie też tak zrobię.
Jak najwięcej sadzić, jeszcze, bo im więcej, tym piękniej.
Kasiu, bo mamy jeszcze tak mniej więcej 3 minutki, może z małym ogonkiem.
Szybko.
Słuchacz pyta, bo to bardzo ważne tak na czasie. Jaki iglak w doniczce przeżyje jako ozdoba w święta, a potem na balkonie zostanie? Najlepiej na kilka lat. Pewnie słuchacz chciałby kupić coś takiego ładnego, naprawdę, no, żeby z nim zostało.
Na pewno nieduży. Trzeba, bo jest strasznie dużo różnych odmian iglaków. Trzeba się kierować po prostu czymś, co jest raczej karłowe albo średnio karłowe, bo jeżeli...
To może być, powiedz, Kasiu.
Dużo jest. Na przykład bardzo mi się, nie wiem, tylko, bo wiadomo, rośliny nie lubią tak być i w środku, i na zewnątrz, więc to jest taki trochę ryzyk fizyk. No niektóre rośliny są w większości przystosowane do uprawy na zewnątrz, ale na przykład mi się podobają jodła biała, to jest chyba, czy świerk biała, przepraszam, chyba świerk biała. To jest taka nieduża, nieduży iglak, to jest taki śmieszny, jakby taka czapka krasnala i to można bardzo ładnie w zimie w domu przystroić. Bardzo piękne są pomysły, bo to jest nieduży iglak, a potem można spokojnie nie postawić do ogrodu, bo to będzie rosło bardzo powoli. To jest dosyć ładne. Tak, na balkon do doniczki to będzie rosło bardzo powoli. Szczerze mówiąc, pan by mógł to użyć jeszcze sobie spokojnie przez kolejne święta. To jest taki fajny iglak właśnie na święta, bo te
który
wszystkie...
jest szansa, że przetrwa tak, przez tak, cały tak, rok tak, do kolejnych
tak.
świąt.
Tak, ale na zewnątrz, tak? Ona już w domu to jak najmniej tą roślinę trzymać. Tylko w te naprawdę takie momenty, kiedy tam rodzina się zbiera i tak dalej. I też starać się, żeby te rośliny w domu były też blisko naturalnego światła. Nie w przeciągach, nie przy jakimś super gorącym kaloryferze. Jeżeli mogę, to jeszcze chciałam tutaj tylko wspomnieć, że chciałam podziękować podziękować bardzo. Dostałam zdjęcia od pana Tomasza, który uprawia papryczkę u siebie w domu, który kupił paprykę na targu i potem z tych nasion uprawia malutkie, miał malutkie siewki. Teraz widziałam na zdjęciach, czekam na następne zdjęcia, bo obiecał, że przyśle. Są już troszkę większe, mają około 10 cm i rosną w takich dużych butelkach po wodzie mineralnej. Ja tylko tutaj jedną taką wskazówkę dla pana Tomasza, że te rośliny na pewno będą potrzebowały teraz dużo światła, bo one, no wiadomo, one teraz właściwie, no taki proces kiełkowania, potem podrastania, to jest zarezerwowane na wiosnę w naszym kraju, kiedy ten dzień cały czas jest, coraz bardziej się wydłuża, więc jeżeli pan chce sobie uprawiać te papryczki w domu, to jak najbardziej. Bardzo się cieszę, bo to jest super pomysł, super eksperyment. Będziemy ciekawi, żeby pan tutaj nam podsyłał zdjęcia i opowieści, ale koniecznie musi pan zainwestować w jakąś żarówkę mocną, lampę specjalną, bo one będą potrzebowały teraz i światła. No i musi być troszkę ciepło, no ale w mieszkaniach w sumie jest teraz ciepło, ale światła.
Państwo dziękują, pani Ania na przykład dziękuję za porady. Ziemia liściowa w workach, tak jak mówiłaś w jednym z programów, serdeczne pozdrowienia i ziemia z kopczyków w pokrętach, zbierana na łąkach. Tak. Sprawdza się super, pan Ryszard.
Bardzo fajna ziemia. Jedyny problem z tą ziemią jest taki, że ona jest oczywiście pełna chwastów, pełna...
Czyli ją trzeba troszkę przebrać.
Ona jest pełna nie tylko samych chwastów fizycznie, ale też jest pełna nasion chwastów. Więc ja na przykład używam takiej ziemi jak najbardziej do cebulek na zimę. Taką właśnie ziemię, jak sadzę cebulki w donicach u siebie w ogrodzie, bo mam pełno donic wszędzie w ogrodzie, bo ogród nie znaczy, że nie może być donic. Więc mieszam właśnie taką ziemię z kretowisk, ze swoim kompostem, z troszeczkę obornika, troszkę ziemi kupnej, także one są bardzo fajne, tylko tego nie polecałabym na przykład do używania do wysiewania nasion.
I ten czas,
gdyby ta godzina miała tak, różne nasiona.
Gdyby godzina miała tak ze 120 minut, to by dało radę, a tak się nie udaje.
Nie, no tylko do wysiewania nasion sterylna ziemia. Nie?
Kasiu, dziękuję bardzo. Katarzyna Bękiem.
Ja również.
Zapraszam na bloga Kasi, bo tam też mnóstwo naprawdę bardzo fajnej wiedzy, jakie piękne zdjęcia i dużo bardzo dobrych rzeczy. Dziękuję Kasiu. Państwa zapraszam na kolejne spotkanie.
Dziękuję, do usłyszenia.